drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa bardzo serdecznie w niedzielny poranek, pierwszy dzień Nowego Roku i uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Szczęść Boże, Andrzej Urbański. Czasami zdarza się w naszym życiu, że zaplanujemy sobie jedno, a wydarzy się coś zupełnie innego. Tak było i w tym przypadku. Choć tego dnia chcieliśmy jako zespół realizujący magazyny w drodze podsumować stary rok i opowiedzieć o tym, co ciekawego czeka nas w nowym roku, ale jak Państwo już pewnie się dowiedzieliście wczoraj w klasztorze Mater Ecclesiae w Watykanie o godzinie 9:34 zmarł papież senior Benedykt XVI. I właśnie dlatego chciałbym zaprosić Państwa na rozmowę z moim i Państwa gościem, którym będzie ksiądz Dariusz Kowalczyk, przewodniczący Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Myślę, że chyba spodziewaliśmy się tego. 95 lat, papież Benedykt XVI, piękny wiek, ale kiedyś musiało to nastąpić. Czy jednak byli na to przygotowani?
No raczej tak. No niestety obserwacja życia i ten podstawowy fakt, że każdy z nas umrzeć musi, weźmy pod uwagę, no zwłaszcza, że papież rzeczywiście dożył wspaniałego wieku 95 lat, ale no jak to w takim wypadku bywa i co chyba jest oczywiste, jest on oczywiście ten fakt naznaczony smutkiem, no wielką tęsknotą, bo no żegnamy wspaniałego, no wybitnego papieża, ale też ten fakt w moim odczuciu, przynajmniej ja tak go przeżywam, jest związany z taką wielką wdzięcznością Bogu za tego człowieka i oraz po prostu wiara w to, że kiedyś zmartwychwstanie.
Wdzięczność, to dobre słowo chyba. Papież Benedykt przybrał to imię, nawiązując do papieża pokoju Benedykta XV oraz patrona Europy i założyciela zakonu benedyktynów, świętego Benedykta z Nursji, żyjącego na przełomie V i VI wieku. To ma jakieś znaczenie właśnie imię?
Ach, ogromne. Ogromne znaczenie. To ma bardzo wiele kontekstów. Pierwsza sprawa, że właśnie wspomniany Benedykt z Nursji, ale przecież Land, z którego pochodzi papież, Bawaria, jest nawet nazywany Terra Benedictina. Tam akurat ten ruch benedyktyński, zakony benedyktyńskie zakorzeniły się niezwykle mocno. Przypomnijmy, reguła Benedykta kształtowała oblicze Europy także w sensie społecznym, bardzo mocno. Religijnym bardzo mocno i społecznym. No, przez to słynne jego Ora et Labora, podział na pracę, modlitwę, odpoczynek. Benedykt zresztą dużo o tym pisał, tak samo jak jego brat. Odsyłam do wywiadu z bratem już nieżyjącym papieża Benedykta. Odsyłam do wielkiej monografii Petera Zewalda Benedykt XVI. Życie. To jest ponad 1100 stron życiorysu Benedykta i to znakomicie widać. To jest człowiek właśnie, który cenił pracę, modlitwę. Nawet wprost mówiono o nim, że to jest człowiek kaplicy i biblioteki. Ale ten kult pracy, tę solidność, taką spokojną, merytoryczną, trochę bym powiedział nawet w pewnym sensie pozytywistyczną pracę, on miał zakorzenione te wszystkie wartości w Bawarii, która właśnie wyrasta z doświadczenia zakonów benedyktyńskich. No, u niego łączy się właśnie praca, przeżycie religijne z doświadczeniem intelektualnym. I na przykład moim zdaniem skromnym, no widać to w jego nauczaniu. No, to jest człowiek, który nie został obdarzony jakimiś umiejętnościami aktorskimi. On się nawet moim zdaniem tak niepewnie czuł w tych wielkich skupiskach wiernych, chociażby jak w Polsce, gdzie 1,5 miliona ludzi przychodziło na modlitwę. Widać było jego pewne onieśmielenie, ale ogromne skupienie, ogromną koncentrację, niezwykle światłe oczy i u niego akurat ten moment był trudny, bo ludzie spodziewali się czegoś smutnego, być może nawet mało interesującego. Natomiast kiedy otworzył swoje usta i zaczął mówić przygotowane perfekcyjnie kazanie, wystąpienie, odezwę, adhortację, czy wzięliśmy do ręki jego dokument, no to przed nami leżały na stole perły i to naprawdę perły. No, myślę, że jego dzieło Jezus z Nazaretu, te 3 tomy, to będzie przez dziesiątki, setki lat czytane w Kościele. Naprawdę. Uważam, że to jest przełomowe dzieło dla wszystkich wiernych.
Mówi ksiądz o perłach i mówi ksiądz o ogromnej wiedzy, a jednocześnie skromności i pokorze, bo przecież on taki był. On nie wypowiadał słów na wiatr, można by tak rzec, ale był głęboki. Pozostawił bardzo wiele. Czy jesteśmy w stanie sięgać do tego? Bo tak mam wrażenie, że dopiero po śmierci zawsze sięgamy po dzieła. Tak było z papieżem Janem Pawłem II, czy tam gdzie z Benedyktem XVI. Czy będziemy go odkrywać dopiero teraz?
Na pewno z wielką mocą tak. No, ja wspomniałem już o tym w tej mojej poprzedniej wypowiedzi, że to są teksty. Niektóre z nich są rzeczywiście skierowane do teologów, ale gros tych tekstów jest skierowane do wszystkich wiernych. Nawet tu nie trzeba być aż takim wybitnym teologiem czy filozofem, żeby wziąć do ręki jego nauczania, już mówię szczególnie Jezusa z Nazaretu, żeby wziąć do ręki na przykład jego kazania. I na przykład tutaj dosyć niedawno właśnie przeczytałem jego kazania. Ciekawe, bo z wakacji, kiedy przebywał w Bawarii jeszcze jako kardynał. No to są po prostu perły. No, kazanie na bodaj 30. rocznicę posługi kościelnego w jednym z małych bawarskich kościołów. Nie bym powiedział kościółków. Najpierw duch modlitwy, opisana wielkość liturgii, potrzeba tej liturgii we wspólnocie i wreszcie na koniec wspaniałe oddanie posługi tego człowieka, który ten kościół utrzymywał czysto i dekorował razem ze swoją żoną, z pietyzmem do niego podchodził i to uznanie kardynała dla zwykłego, prostego kościelnego, który okazał się wielkim wiekiem. To jest właśnie i to benedyktyńskie spojrzenie na to, że właśnie wielkie sprawy często dokonują się w ciszy, często są niezauważalne, że wielka sprawa dzieje się tylko kiedy jest długą historią cierpliwości, oddania, poświęcenia, pracowitości, także takiej pracowitości w ramach swojej duchowości. No, ta stałość w modlitwie i to rodzi wielkie rzeczy. No, ma taki papież też kapitalny tekst o tym, jak powstaje dobre wino. I on robi z tego analogię do ludzkiego życia, że pierwotny zapał jest oczywiście łatwy, on jest porywający, a potem przychodzą takie pustynne drogi, gdzie trzeba odmierzać stałe odcinki w niesprzyjających warunkach. To rodzi wytrwałość, Pan Bóg przez to nas nieustannie oczyszcza i kończy to takim stwierdzeniem, tak właśnie powstaje wyborne wino. Mówiąc o wybornej wierze człowieka naprawdę, który przeszedł cały szlak wiary, ale właśnie w cierpliwości, skromności, nie spodziewając się codziennie jakichś wielkich euforii, jakichś wielkich objawień, jakichś wielkich wydarzeń, tylko po prostu doświadczenie Boga to bardzo głębokie jest możliwe do zdobycia na innej drodze. Zresztą to był też człowiek, który tak no, fenomenalnie władał kilkoma językami. Jego brat mówił, że jak jechali do Francji, to się ludzie pytali, z której części Francji on jest. No tak mówi po francusku. Znakomicie grał na fortepianie i innych instrumentach. Zresztą no, jego brat był znakomitym dyrygentem kościelnego i kompozytorem. No, w tych wspomnieniach oni mówią, że na każde Boże Narodzenie razem ze swoim bratem i siostrą przygotowywał co roku nie tylko dekorację domu i nową szopkę, bo szli tam nad rzekę, tam były skały wulkaniczne, wybierali specjalne kamienie i robili szopkę, ale co roku przez wiele lat oni komponowali nową kolędę, która swoją premierę miała wtedy, kiedy rodzice zaprosili ich do studijnego i oni wtedy przed nimi wykonywali utwór, grając na instrumentach, śpiewając na głosy, przygotowując osobny tekst. No to pokazuje, w jakim środowisku wzrastał i jak wielkie to potem wydało owoce. Już jak Pan Bóg go odnalazł i uczynił księdzem, biskupem, bardzo szybko profesorem, kardynałem, wreszcie współpracownikiem Jana Pawła przez dokładem 20 lat, potem papieżem. I to rzeczywiście u niego widać, więc wydaje mi się, że jego nauczanie i jego życie pokazują nam dzisiaj wielkie światło, jak podchodzić do naszej wiary.
Prowadził Kościół w latach 2005, zaraz po śmierci oczywiście Jana Pawła II do 2013 roku, 8 lat to można powiedzieć niewiele, i nie chciałbym, żebyśmy zapamiętali go tylko i wyłącznie jako ten, który zrezygnował z funkcji biskupa Rzymu, bo to też było bardzo mocno podkreślane, ale to też należy powiedzieć, on przez 10 lat w skromności jeszcze po swojej rezygnacji. No to jest też jakiś sygnał na współczesne czasy, a nawiążę również do tego, że to imię, które przybrał Benedykt, nawiązuje do papieża pokoju. No to dzisiaj są takie perły, można powiedzieć, które zostawił i nad którymi warto się zastanawiać.
Tak, zgadzam się. By ktoś chciał tak syntetycznie podejść do myśli Benedykta, odsyłam do 3 tomów książki Teologia Benedykta księdza profesora Jerzego Szyma. On na kilka sposobów to tłumaczy, to właśnie to Teologia Benedykta. To jest i Teologia Benedykta, ale też z łaciny Benedictere, czyli dobrze opowiedziana, dopowiedziana. I rzeczywiście to jest dzieło, które wiele nam mówi. Jeśli chodzi właśnie o to jego podejście chociażby do rezygnacji. Jeśli ktoś czyta jego wystąpienia, albo na przykład na artykuły naukowe. Ja w jednym miejscu natknąłem się na taką sytuację, kiedy on mówi, i tutaj chciałbym odpowiedzieć na pytanie postawione we wstępie. Niestety, potrzebne są dodatkowe badania, aby móc rzetelnie na to pytanie odpowiedzieć. I mówi, jakie badania. Ale nie zakłada z góry, że wie, tylko zakłada rzeczowo i z pełną uczciwością intelektualną, tego w tej chwili nie wiemy. To trzeba ustalić. I w moim odczuciu, znając takie momenty w jego nauczaniu, w jego właśnie wystąpieniach, czy chociażby w publikacjach bardzo licznych, to też zdawałem sobie sprawę z tego, że pewnie jak on pomyślał o tym, po tej abdykacji, to po pierwsze, że to musiała być myśl na pewno długa. Na pewno bardzo intensywnie się modlił. I takim punktem zwrotnym była ta podróż do Ameryki Łacińskiej długa, kiedy on tam się czuł naprawdę fatalnie. Ja mówię o stronie zdrowotnej, to był dla niego koszmar. I on zresztą odniósł się do tego kilkakrotnie, wiedział, że po tej pielgrzymce zdał sobie sprawę, że on fizycznie nie jest w stanie wytrzymać takich obciążeń, jakie dzisiaj przed papiestwem stawia Kościół i współczesny świat. I po tej długiej modlitwie, zresztą bardzo tak skromnie, bo przecież on to ogłosił po łacinie, no typowy dla siebie sposób, łacinę znał perfekcyjnie, na konsystorze nawet nie wszyscy kardynałowie się zorientowali, co papież powiedział. Ale mówi, że w momencie, kiedy na modlitwie uzyskał taką całkowitą pewność i pokój, że robi dobrze, to wbrew nawet 600-letniej historii od niego ostatnich czasów papiestwa, jednak podjął decyzję o abdykacji. No to pokazuje, że to był absolutnie wolny człowiek, który o takiej sile ducha, którą możemy tylko podziwiać i próbować naśladować, że kiedy coś odkrywa, kiedy stają przed nim pewne fakty, to nawet jeśli to jest absolutnie przełomowe i nietypowe i niespodziewane, on jest w stanie udźwignąć ciężar takiej decyzji i to zrobić. Więc no, to pokazuje wielkość tego człowieka. A no, też zdajemy sobie sprawę z tego, z jakimi obciążeniami w ramach Kościoła, w łonie Kościoła się zderzył. Pamiętamy, to jest ten wielki czas odkrywania tych różnych skandali pedofilskich. Tego to jest straszliwym wstydem i bólem nas wszystkich, ale on przed tym nie uciekał. On jak najbardziej poszedł w tą stronę. Jego przecież wizyta i ten list słynny do Kościoła w Irlandii czy w Stanach Zjednoczonych. Jego sformułowanie, że pedofilia jest zbrodnią, no to jest coś tak przełomowego w historii świata. W historii świata, naprawdę. Że to też pokazuje, jak on był nieprawdopodobnie odważny i zdeterminowany, aby ten Kościół rzeczywiście jaśniał no, świętością i przykładem. I nawet kiedy stanął wobec takich faktów, no to po prostu podszedł z absolutną powagą, z absolutną odwagą i też ponosząc różne konsekwencje. Także dzisiaj powiedzieliśmy wizerunkowe, ale on akurat wizerunkiem się interesował. On po prostu, jego interesowała prawda. A z tego dopiero post factum ma wyniknąć dobry wizerunek. I wydaje mi się, że ten egzamin no, zdał mistrzostwo.
Prawda i dobro, o tym ksiądz wspomniał, a wspomniał też ksiądz o tych dziełach, które pozostawił, do których należy wracać i między innymi o tej trylogii Jezus z Nazaretu. I tam myślę, że, bo tutaj chciałbym, żeby ksiądz jeszcze do tego się odniósł. Papież postawił tam w tej książce, w tych trzech tomach, pytania, na które starał się odpowiedzieć. I to są takie pytania, na które chyba sobie chrześcijanie głowią się, jak to jest. Czy Biblia ukazuje prawdziwy obraz Jezusa? Jezus był Synem Bożym i czy jest sens wierzyć? To są takie egzystencjalne, ale też bardzo proste pytania, mimo tego, że kardynał, mimo tego, że papież potrafił mówić językiem ludzkim.
Mm-hmm. Tak, no on się przede wszystkim odniósł do tego nurtu naukowego, to też przez Bultmana został zainspirowany, ale także przez wielu teologów, także protestanckich, gdzie była ta teza Jezus historii i Chrystus wiary, jakoby to były różne osoby. I papież tutaj pokazuje, że Jezus Chrystus jest, znaczy Jezus z Nazaretu, człowiek jest prawdziwym Chrystusem, Synem Bożym. I on to pokazuje, analizując poszczególne etapy jego życia i to robi w sposób, no, wszystkim ogromne znawstwo Biblii, nauki biblijnej, ale też teologii i też niesamowita umiejętność pokazania tego w sposób prosty do człowieka, który nie siedzi w tych zagadnieniach, mówiąc brzydko. Natomiast robi to w sposób piękny i bardzo stanowczy i bardzo klarowny. O, myślę, że tak. Klar to niemieckie, to jest właśnie to słowo, które by oddało tę rzeczywistość. To jest to klarowne. I dzisiaj patrząc na tę publikację, ona jest jak najbardziej naukowa, ale też jak najbardziej duszpasterska, pokazująca, że Jezus w historii Chrystus wiary to jest ta sama osoba prawdziwego człowieka i prawdziwego Boga Jezusa Chrystusa. I że rzeczywiście ona po wsze czasy będzie służyła nam, abyśmy zobaczyli prawdziwe oblicze Boga, Ojca Jezusa Chrystusa i nasze Ojca. I wydaje mi się, że to jest bezcenne, więc jeżeli ktoś na przykład dzisiaj słucha nas i ma problemy z wiarą, czy powiedzmy ją utracił, czy osłabił więź z Kościołem, no to ja zachęcam. To będzie naprawdę, będzie się delektował naprawdę tą publikacją jak naprawdę wybornym winem i zobaczy, że to jest coś pięknego. A mówię, pomocą niech będzie też teologia Benedykta, te trzy tomy księdza profesora Jerzego Szymika, fenomenalnego teologii, tak samo fenomenalnego poety, więc odsyłam do jego publikacji. To nam troszeczkę pomoże, ponieważ no, publikacji Benedykta, jak patrzę na półce, To jest kilkadziesiąt tomów, to co zrobił Kuhl ostatnio, kilka lat temu, więc opera Omnia, wszystko co napisał Benedykt jest w jednym miejscu zebrane i skatalogowane, poukładane i to jest ogromne. Więc... Natomiast te trzy tomy księdza Szymika tutaj syntetycznie umieją sprawę i mogą bardzo ładnie też pokazać te nauczanie papieża i też wprowadzić, gdyby ktoś chciał się tym interesować głębiej. Dlatego to można zrobić. A Jezus Nazaretu, no powiem tak, bo pół żadnym w ogóle. No raczej serio, no lektura obowiązkowa dla każdego dorosłego chrześcijanina.
Jakim pozostanie papież Benedykt XVI w oczach i w myślach księdza Dariusza Kowalczyka?
Ojej, to absolutnie, to absolutnie niedościgły mistrz. Myślę, że nie wiem ile to mi przeznaczył życie, ale do końca moich dni będę na pewno sięgał do jego publikacji. Już mam je na różne sposoby, w książkach, i w materiałach, i w internecie, i w e-bookach, no bo mówiąc brzydko, to mi się przydaje. Jak czegoś nie wiem, poszukuję, przecież to jest normalna sprawa w życiu człowieka wierzącego. Stawiam masę pytań i nagle napotykam jakieś fragmenty Biblii, których no, rozumiem albo wydaje mi się, że rozumiem źle, no to kiedy sięgnę do tych publikacji Benedykta, od razu mi się to rozjaśnia. Też takie spojrzenie na współczesny świat. Ja na przykład, żeby zachęcić, może taki skwereczek, czy też kto woli cukiereczek, czytałem opracowanie jeszcze kardynała Ratzingera dotyczące mediów. No i on pokazuje współczesne media. No kapitalna analiza. I na przykład w którymś momencie no dwa słowa, które no, były dla mnie olśnieniem, pod koniec, kiedy robi to sumarium, mówi: ostatecznie rzecz biorąc, największym problemem współczesnych mediów jest, uwaga, cytat, dwa słowa, kult banału. Normalnie przestałem czytać, odłożyłem ten artykuł, mówię, Boże, to jest genialne, rzeczywiście. Kult banału, jakieś niepotrzebne rzeczy, jakieś, a to jest za mało potrzebnych, głębokich, treściwych, no, tego, co by człowieka wprowadziło w głębie, jego doświadczenia, jako człowieka wierzącego, lepsze rozumienie świata i swojego życia. No właśnie, to był taki człowiek, który potrafił czasem dwa słowa podsumowujące, ale naprawdę wszystko i relacja Kościoła do świata, i Kościoła do polityki, i no, wewnętrzne życie zakonów. No wszystko, ten raport o stanie wiary, czy te wywiady z Ewaldem, te trzy, sól ziemi i tak dalej, no polecam. To są rzeczy, które niczego nie utracił ze swojej wolności. I dla mnie Benedykt XVI, skoro pan pyta, no proszę wybaczyć, że mówię o sobie, ale takie było pytanie, no to jest naprawdę źródło ogromnej pociechy intelektualnej i duchowej i światło na to, myślę, że do końca mojego życia, dokąd będę świadomy, to również do tego papieża będę sięgał, a w niektórych sprawach będę sięgał do niego jako to pierwsze odniesienie. Wszystkich do tego zachęcam. No, nikt, kto myśli o swojej wierze, kto chciałby ją rozwinąć, kto chciałby się naprawdę dowiedzieć, który chciałby tak być olśnionym nauczaniem, i czerpać z tego naprawdę ogromną radość, także intelektualną, ale też duchową, no to mówię, to trzeba się do Benedykta, absolutnie, jestem tego pewien.
Bardzo, bardzo dziękuję za tę refleksję na temat wielkiego człowieka, który odszedł od nas o godzinie 9:34, ale odszedł w klasztorze Mater Ecclesia w Watykanie, papież Benedykt XVI.
Kiedyś papież Benedykt XVI powiedział o Janie Pawle II, kiedy mówił kazanie na jego pogrzebie, zdaje się, dobrze pamiętam, mówi, Jan Paweł II odszedł, ale się nie oddalił. I myślę, że tak patrzmy na Benedykta. On odszedł, oczywiście odszedł do Pana, nie w nicość, ale się nie oddalił, bo no teraz wiem głęboko w to wierzę, że on już się wstawia za światem i za nami. Mam nadzieję, że bardzo szybko będziemy mogli w liturgii powiedzieć razem z naszym świętym papieżem Benedyktem XVI. No jest to moje marzenie i też będę się o to modlił. My się także z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia ze stypendami. Myślę, że z milionami wiernych na całym świecie. I my się bo do rzeczywiście tej... Pan Bóg dał nam wielkiego człowieka.
I my się do tej modlitwy również dołączamy. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę.
Kłaniam się nisko. Szczęść Boże. Wszystkiego najlepszego w nowym roku.
Wszystkiego dobrego.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
A ja jeszcze dodam, że papież Benedykt XVI urodził się 95 lat temu, 16 kwietnia 1927 roku, w Wielką Sobotę. Jako następca papieża świętego Jana Pawła II kierował Kościołem katolickim od 19 kwietnia 2005 roku aż do swojego zaskakującego ustąpienia w lutym 2013 roku. Benedykt XVI był 265. papieżem Kościoła katolickiego i pierwszym Niemcem na tym urzędzie od czasów Wiktora II. Przed wyborem na następcę świętego Piotra w latach 1983-2005, pełniąc jeden z najwyższych urzędów watykańskich, prefekta Kongregacji Nauki Wiary, kardynał Józef Ratzinger był najbliższym współpracownikiem Jana Pawła II. Przybrał imię Benedykta, nawiązując do papieża pokoju, Benedykta XV oraz patrona Europy i założyciela zakonu benedyktynów, świętego Benedykta z Nursi, żyjącego na przełomie V i VI wieku. Tą jedną informacją w dniu dzisiejszym chciałbym z Państwem pożegnać się, prosząc o modlitwę za siebie, swoją rodzinę i zmarłego wczoraj papieża Benedykta XVI. Dobrego dnia życzę wraz z Jackiem Puchalskim, który audycję zrealizował, Andrzej Urbański, z Panem Bogiem.